Jak w każdy piątek o tej porze audycja Szukając Słowa Bożego to rozważanie i medytacja, czytanie najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to trzecia niedziela Wielkiego Postu, czyli przygotowania paschalnego. Duch Święty niech spocznie na goszczących dzisiaj w naszym studiu, jak również na wszystkich tych, którzy gromadzą się przy radioodbiornikach, a dzisiaj audycję prowadzi ksiądz dr Tomasz Tomaszewski, adiunkt w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prefekt Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wraz z księdzem doktorem Tomaszem Tomaszewskim w studiu Radia Maryja jest kleryk Marcin Dobrowolski, alumn 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, a słuchają Państwo audycji Szukając Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wraz z klerykiem Marcinem witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy w ten pierwszopiątkowy, wielkopostny wieczór chcą zatrzymać się wraz z nami nad tekstami Słowa Bożego, które Kościół wybrał na tę najbliższą niedzielę, trzecią już niedzielę Wielkiego Postu. Zachęcam do tego, abyśmy zatrzymali się na tę chwilę, zatrzymali się w tym naszym codziennym zabieganiu. Może sięgnęli po Księgę Pisma Świętego, która gdzieś na pewno jest w naszym domu. Otworzyli ją na tych tekstach, które dzisiaj chcemy w sposób szczególny rozważać. A są to trzy następujące teksty. W pierwszym czytaniu usłyszymy fragment z Księgi Wyjścia, z rozdziału 3, wersety od 1 do 8 i od 13 do 15. W drugim czytaniu usłyszymy fragment z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 10, wersety od 1 do 6 i od 10 do 12. I wreszcie fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 13, wersety od 1 do 9. Słuchajmy się więc teraz słowa pierwszego czytania.
Z Księgi Wyjścia. Mojżesz pas owce teścia swego Jetry, kapłana Madianitów. Zawiódł pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Choreb. Wtedy ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia w środku krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Rzekł wtedy Mojżesz: zbliżę się, aby ujrzeć lepiej to niezwykłe zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz się zbliżał, aby lepiej mógł ujrzeć, zawołał doń Bóg: Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział: oto jestem. Rzekł mu: nie zbliżaj się tu. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem ujrzeć Boga. Pan mówił: dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców. Znam tedy dobrze jego uciemiężenie. Wstąpiłem, aby go wyrwać z jarzma egipskiego i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Mojżesz zaś rzekł Bogu: oto pójdę do synów Izraela i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, to cóż im mam odpowiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: ja jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz synom Izraela: ja jestem posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: tak powiesz synom Izraela: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba przysłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.
Pierwsze niedzielne czytanie to tylko fragment opowiadania o powołaniu Mojżesza, zawartego w trzecim i na początku czwartego rozdziału Księgi Wyjścia. To powołanie jest odpowiedzią Boga na wołanie jego ludu uciskanego przez Egipcjan. Poszczególne elementy dialogu pomiędzy Bogiem i Mojżeszem przygotowują przyszłe wydarzenia, które doprowadzą do wyzwolenia Izraelitów z Egiptu. Schemat tego dialogu odzwierciedla wszystkie elementy charakterystyczne dla typowego opisu powołania proroka albo przywódcy. Dominujący jest jednak motyw wątpliwości ze strony powoływanego, w którym znajdują swoje odbicie wszystkie inne ludzkie ograniczenia wynikające z misji powierzonej mu przez Boga. Pięciokrotne powtórzenie różnych przeszkód wynikających ze strony powołanego lub ze strony tych, do których jest on posłany, pokazują, że mamy tu do czynienia z jednym z najważniejszych powołań w całej Biblii. Misja, którą ma wykonać Mojżesz, kładzie bowiem fundamenty pod przyszłe relacje między Bogiem i potomkami patriarchów, którzy w Egipcie stali się narodem. W usłyszanym przed chwilą tekście widzimy Mojżesza, który wyraża swoje wątpliwości dotyczące tożsamości tego, który deklaruje przyjście z pomocą Izraelitom uciskanym przez Egipcjan. Mojżesz uciekł z Egiptu i ożenił się z córką kapłana Madianitów. Pasąc pewnego dnia owce swojego teścia, zwrócił uwagę na dziwne zjawisko. Ujrzał krzew, który stanął w ogniu, ale mimo tego nie spłonął. To wszystko działo się na pustyni, w pobliżu Bożej Góry Choreb. Zaciekawiony Mojżesz zbliżył się do płonącego krzewu, z wnętrza którego usłyszał głos wołający go po imieniu. Odpowiedział: oto jestem. I nie domyślał się pewnie, że ma przed sobą samego Boga. A ten Bóg nakazał najpierw Mojżeszowi, aby w pokorze zdjął swoje sandały i nie podchodził bliżej, wyrażając szacunek wobec świętości miejsca objawienia się Boga. Ten Bóg przedstawia się Mojżeszowi jako Bóg jego ojca i dalszych przodków. Mojżesz reaguje na to zakryciem twarzy, bo zgodnie z przekonaniem Izraelitów zobaczenie Boga groziło śmiercią. Jako powód swojego objawienia się Mojżeszowi Bóg podaje to, że napatrzył się już na udrękę swojego ludu w Egipcie i nasłuchał się jego narzekań na ciemiężców. Nadszedł więc czas realizacji Bożych obietnic, czyli wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu i zaprowadzenia ich do żyznej ziemi, opływającej w mleko i miód, symbolizujących jej obfitość. Mojżesz będzie miał do odegrania ważną rolę w tym Bożym dziele wyzwolenia. Może się wydawać, że milcząco przyjmuje powierzoną mu przez Boga misję. Jednak myślami wybiega w przyszłość, przewidując, że ci, do których się uda, będą chcieli wiedzieć, kim jest ten, który go posyła. W tej sytuacji zrozumiała staje się prośba Mojżesza o wyjawienie imienia tego, z którym rozmawia. Tajemnicza odpowiedź Boga: ja jestem, który jestem, układa się w święte litery J-H-W-H. Znak ten jest interpretowany przez samego Boga jako forma czasownika być. Odpowiedzią Mojżesza na to Boże objawienie staje się zgoda na podjęcie się wobec swego własnego ludu misji powierzonej mu przez tego, który jest.
Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza w obłoku i w morzu. Wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś towarzyszące im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Polegli bowiem na pustyni. Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, iżbyśmy nie byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. a wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.
Drugie niedzielne czytanie to fragment 10 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, w którym apostoł Paweł ostrzega swoich adresatów przed zbytnią pewnością siebie i przekonaniem, że ich wiara jest już nienaruszona i niczym nie zagrożona. Przyjęty chrzest i udział w Eucharystii nie zapewniają jeszcze zbawienia, jeżeli nie odpowiada temu wszystkiemu postępowanie moralne zgodne z Bożą wolą. Apostoł wybiera biblijną historię wyjścia Izraelitów z Egiptu jako przykład, który ma posłużyć napomnieniu Koryntian i przestrzec ich przed popadnięciem w bałwochwalstwo. W ten sposób interpretacja wydarzeń związanych z wyjściem i wędrówką Izraela do ziemi obiecanej wskazuje, że zarówno dawny Izrael, jak i chrześcijanie stanowią jeden lud Boży. Przedstawiona przez Pawła negatywna strona wędrujących przez pustynię Izraelitów nie jest jednak pełną oceną postawy ludu Bożego Starego Testamentu. Postawy i grzechy, które popełnili, były i są często obecne w życiu współczesnych chrześcijan. Paweł wybrał jako przykłady tylko takie starotestamentalne wydarzenia, które mają wartość napomnienia i ostrzeżenia dla chrześcijan wszystkich czasów. Woda, która wytrysnęła ze skały, i chleb z nieba, który Mojżesz dawał Izraelowi w czasie wędrówki po pustyni, otrzymują w interpretacji apostoła znaczenie mesjańskie. Tych darów Kościół oczekuje bowiem od nowego Mojżesza, którym jest sam Jezus Chrystus.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę, i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem. Może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć.
XIII rozdział Ewangelii według świętego Łukasza, którego początkowy fragment usłyszeliśmy przed chwilą, rozpoczyna się od wezwania do nawrócenia. Jezus wykorzystuje tutaj dwa historyczne wydarzenia, aby jeszcze skuteczniej przekonać swoich słuchaczy o konieczności poprawy życia. Pierwszy z tych historycznych faktów to masakra, której Piłat dokonał na grupie mieszkańców Galilei w chwili składania przez nich ofiar w święto Paschy. Doniesiono o tym Jezusowi, być może z myślą, że zareaguje w jakiś niezwykły sposób na tę straszliwą zbrodnię. Tymczasem oświadczył on, że to nieszczęście spotkało Galilejczyków nie dlatego, że byli wyjątkowymi grzesznikami. Żydzi byli bowiem przekonani, że każde nieszczęście spadające na człowieka jest w jakimś sensie karą za grzechy. Im większe nieszczęście, tym większe musiały być te grzechy. Chrystus tłumaczy jednak, że tak wcale nie musi być, dodając, że takie samo nieszczęście może spotkać wszystkich grzeszników, nawet tych, którzy z Nim chodzą. O drugim wydarzeniu, czyli o zawaleniu się wieży w Siloe, nie wiadomo nic poza tą krótką ewangeliczną wzmianką. Przypuszcza się, że był to jakiś fragment budowanych przez Piłata akweduktów. Pod gruzami tej wieży zginęło 18 ludzi. Znowu wcale nie dlatego, że byli większymi grzesznikami niż pozostali mieszkańcy Jerozolimy. Jednak niekoniecznie takie samo, lecz podobne, a może i groźniejsze w skutkach nieszczęście może spaść na każdego, kto będzie nadal trwał w swoich grzechach. Przypowieść o nieowocującym drzewie figowym obrazuje z kolei cierpliwość Boga wobec współczesnych Jezusowi Żydów, a także wobec wszystkich grzeszników. Nieurodzajnym drzewem figowym jest bowiem człowiek, który nie spełnia dobrych uczynków. Czas działalności Jezusa to wołanie skierowane do Boga o miłosierdzie nad grzeszną ludzkością. Dzięki zasługom Chrystusa powstaje nowa szansa ocalenia ludzi. Jego zbawcze działanie, to okopywanie, nawożenie i wszystkie inne pełne troskliwości zabiegi wokół tego, aby dotąd bezużyteczne, skazane już na wycięcie drzewo figowe znowu zaczęło wydawać owoce. Jednak wykorzystanie tej szansy zależy jedynie od dobrej woli poszczególnych ludzi. Jeśli nie zdobędą się na tę dobrą wolę, ich los będzie podobny do tego, co spotka nieurodzajną figę. Będzie już nieodwołalnie wycięta i zniszczona. Nawoływanie do nawrócenia, pokuty i przemiany jest niezmiennie aktualne, a ożywa szczególnie teraz, w okresie Wielkiego Postu. Trzeba więc właściwie wykorzystać ten dany nam przez Boga czas zbawienia. Wciąż przecież dochodzi do podobnych sytuacji, jak te wspomniane w niedzielnej Ewangelii. W naszych czasach zdarzają się bowiem trzęsienia ziemi, powodzie i inne klęski, a także epidemie chorób, które w krótkim czasie zdolne są pozbawić życia tysiące ludzi. Także dzisiaj na naszych oczach zabijani są bezbronni i niewinni ludzie, i to coraz częściej w bestialski sposób. To wszystko dzieje się tak blisko nas. Co więcej, może się przydarzyć każdemu z nas. Nie wiemy, ile nam jeszcze zostało czasu na poprawę. Rok, miesiąc, a może tylko jeden dzień.
Nasza piątkowa audycja Szukając Słowa Bożego. Gościmy w studiu księdza doktora Tomasza Tomaszewskiego, adiunkta w Katedrze Egzegezy Teologii Biblijnej Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Ksiądz doktor Tomasz Tomaszewski również jest prefektem Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Razem w studiu z księdzem doktorem Tomaszem jest kleryk Marcin Dobrowolski, alumn 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55 to numer telefonu dla słuchaczy Polski Północnej. 56 655 23 56 to numer telefonu dla słuchaczy Polski Południowej. Telefony sieci w rodzinie 720 100 100 oraz 720 100 200 i telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 655 23 66 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 11 48 56. Audycja Szukając Słowa Bożego, 45 minut po godzinie 18. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Maria z Warszawy. Ojcze, ja wzruszam się zawsze, jak słyszę właśnie to, że trzeba dać szansę. I właśnie chciałam, przepraszam tak chaotycznie, ale po prostu chciałam powiedzieć, że bardzo lubię kwiaty. I wiele razy tak było, że chciałam wyrzucić jakiś kwiat i potem dałam mu szansę, zwykłemu kwiatkowi, który wyrósł. Także bardzo się cieszę, że Pan Bóg daje nam te szanse poprawy, że wobec innych i mam dowód w roślinach, że to się sprawdza, że czasami warto dać, ale dobrze, że mamy taką. I tylko tyle chciałam tak chaotycznie i infantylnie powiedzieć. Z Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem i ksiądz doktor Tomasz.
Dziękujemy Pani Mario za ten obraz, który stanowi niejako, można powiedzieć, nie tyle może uzupełnienie, tylko taki dodatek do tego obrazu z przypowieści z niedzielnej Ewangelii. No rzeczywiście warto, no warto pewnie, jeszcze bardziej warto dawać szansę ludziom niż jakiejkolwiek nawet najpiękniejszej roślinie, ale to oczywiście było tylko porównanie, pewna analogia i zresztą no bardzo trafna.
Audycja Szukając Słowa Bożego, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bardzo dziękuję za te katechezy i w ogóle za to, że mogę, Bogu dziękuję za to, że mogę słuchać radia i nawet jak jadę samochodem teraz. Nie wiem, czy jestem dobrze słyszany, bo przed chwilą były problemy. Halo?
Tak, jest pan dobrze słyszany, jesteśmy
pan.
Dobrze. Słyszeni?
Według mnie jeden, ja jestem Janusz.
Dobrze. Właśnie chcieliśmy zapytać, z kim rozmawiamy.
Ja chcę się odnieść właśnie do tego krzewu, ale tego krzewu winnego, który był przeznaczony na wycięcie. Ja tak to odnoszę do siebie, do swojego życia. Gdyby nie Boża cierpliwość co do mnie, co do mojej osoby, to myślę, że dawno już trzeba by było mnie wyciąć, bo taki tryb życia prowadziłem. Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na coś innego, co nie było dzisiaj czytane też z Ewangelii. Chodzi o tego dłużnika, któremu został darowany dług, a on mimo tego dusił kogoś innego za to, że on był mu coś dłużny. To ja takim właśnie byłem, któremu był darowany dług. Ja nie potrafiłem tego zrozumieć. Myślę, że zaczynam to teraz rozumieć i zaczynam w ogóle rozumieć Słowo Boże. Zaczynam po tylu latach swojego życia i bycia chrześcijaninem, zaczynam teraz jako ten owoc, jako to drzewo takie nieużyteczne i ten też marnotrawny syn z Ewangelii. Cieszę się, że Bóg dociera do ludzi prostych, do ludzi grzesznych i przychodzi do tych, którzy potrzebują uzdrowienia. To dziękuję.
Dziękujemy. Prosimy, ksiądz dr Tomasz.
Dziękujemy za to, właściwie można powiedzieć, świadectwo. Rzeczywiście to tylko potwierdzenie, że te słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, no to są słowa życia, czyli takie słowa, które, jak widzimy, znajdują właśnie odzwierciedlenie w konkretnych naszych życiorysach. I cóż, pozostaje nam życzyć naszemu słuchaczowi właśnie, żeby to owocowanie w jego życiu trwało. Oczywiście z pomocą łaski Pana Boga.
Kolejny telefon, audycja Szukając Słowa Bożego, bardzo proszę.
Szczęść Boże, mówi Mirek z Pomorskiego.
Prosimy, Panie Mirosławie.
Bardzo podobał się ten fragment, jakoś tak przemówił do mnie. Jeżeli się nie nawrócicie, tak samo zginiecie. Myślę, że chyba Pan Jezus do nas też by dzisiaj powiedział, jeżeli myślicie, że ci na Haiti czy w Chile byli większymi grzesznikami, jeżeli się nie nawrócicie, tak samo wszyscy zginiecie. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Tak, no oczywiście to nawiązanie tutaj do tych no aktualnych, można powiedzieć, kataklizmów, które dotykają gdzieś ludzi właśnie w Chile, na Haiti, czy jeszcze w innych miejscach, pewnie jest jak najbardziej adekwatne. Pewnie w tej dzisiejszej Ewangelii ludzie, którzy przychodzą do Jezusa, no też żyli, jak można powiedzieć, na bieżąco. To były, można powiedzieć, dzisiejszym językiem newsy. Właśnie ta wieża, która gdzieś tam się zawaliła w Jerozolimie, czy ta masakra dokonana na tych Galilejczykach gdzieś tam w okolicy świątyni. Tylko żebyśmy tutaj też mieli taką świadomość, że kiedy Jezus wypowiada te słowa, jeśli się nie nawrócicie, tak samo zginiecie, to nie jest jakieś straszenie. Żebyśmy też nie interpretowali może to w taki sposób, bo to byłaby pewnie nie do końca właściwa interpretacja. To jest po prostu raczej stwierdzenie wychodzące z ust Jezusa, że nasz czas też jest ograniczony. Że nasz czas jest ograniczony, jeśli tego czasu nie wykorzystamy, a nie wiemy, ile go mamy właśnie na to nawrócenie, na poprawę życia, no to po prostu przyjdzie na nas śmierć i to nie tyle śmierć fizyczna, bo ona na każdego przyjdzie, ale bardziej ta śmierć w tym wymiarze jeszcze jakby no, groźniejszym, śmierć ostateczna, właśnie nie osiągnięcie życia wiecznego.
Bardzo proszę, Szukając Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Rafał. Ja chciałbym się odnieść do tego obrazu drzewa figowego, które przez 3 lata nie dawało żadnych owoców. Wydaje mi się, że to jest typem takiego człowieka, który właściwie jest w porządku i żyje w braku poczucia winy. A Pan Jezus mówi, że brak owoców, taki człowiek, który żyje, ale nie daje owoców swoim innym, bliźnim, czyli nie patrzy na otoczenie, jest jakby drzewem nieużytecznym, które zostanie w pewnej chwili wycięte. Ale przypowieść ta mówi, że jednak Pan Jezus daje taką łaskę, że jeżeli ten człowiek się nawróci, jeżeli zacznie czerpać z tej dobrej gleby soki, to może się być uratowany. To wszystko. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Dziękuję, Panie Rafale. Myślę, że tutaj to drzewo figowe z przypowieści Jezusa, ono może być też obrazem tych, którzy, moglibyśmy powiedzieć, właśnie nie tyle są jakimiś grzesznikami, jakbyśmy mogli powiedzieć, że to widać gdzieś tam, że prowadzą złe, grzeszne życie i tak dalej, tylko że właśnie to drzewo figowe to może być też obraz tych, którzy niejako wpadli już w takie samo zadowolenie, że są już na takim poziomie relacji z Panem Bogiem, że są tak wspaniali i dobrzy, że właśnie nie potrzebują, tak im się wydaje, że nie potrzebują nawrócenia. A może się okazać właśnie, że oprócz liści to na tym drzewie nic wielkiego nie ma. Czyli nie ma owocu, a drzewo jest przecież po to, żeby dawało owoc, a nie żeby tylko miało liście. I tutaj można by wrócić do drugiego czytania, w którym właśnie Paweł Apostoł, pisząc do Koryntian, zwraca im no, bardzo mocną uwagę na to, że właśnie nie wydają owoców. Że jak to się mówi w polskim powiedzeniu, że spoczęli na laurach. Wydaje im się, że już jakby więcej nie mogą osiągnąć. A okazuje się, że po jakimś takim pierwszym zachwycie takiego nawrócenia się właśnie, czy usłyszenia Ewangelii, okazuje się, że w Koryncie nastąpił bardzo mocny nawrót do tego, co było przedtem, do właśnie do bardzo konkretnych grzechów związanych ze sferą czystości, czy innych jeszcze. I samo to, że właśnie nawet uczestniczyli w Eucharystii, to jeszcze im nie dawało właśnie tego, że wydawali owoce. To jeszcze było jakby za mało. I to musi być konkretny owoc. I to właśnie w życiu także tych z nas, którym może się wydaje, że to nie ja, tylko właśnie tamten czy tamta, że oni potrzebują nawrócenia, a my jesteśmy już właśnie na poziomie prawie super doskonałości chrześcijańskiej.
Naszym gościem w dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego jest ksiądz dr Tomasz Tomaszewski, a my odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalenie Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto telefonuje?
Tak, Maria z Torunia. Ponieważ wiem, że w Piśmie Świętym w zasadzie nie ma żadnego słowa czy żadnej myśli, która nie jest bardzo ważna. Każde słowo jest tak ułożone, że ono się układa w pewną myśl, którą to słowo natchnione chce nam powiedzieć. I dla mnie tych słów w tych dzisiejszych czytaniach, które będą na niedzielę, jest tych takich myśli jest bardzo dużo, ale chciałam zatrzymać się tylko nad jedną, nad pierwszym czytaniem z Księgi Wyjścia i nad pierwszym zdaniem. Gdy było powiedziane, że Mojżesz pas owce swojego teścia, czyli wykonywał swoją codzienną, taką prozaiczną, powierzoną mu przez tego teścia, kapłana, madianitów, taką swoją codzienną powinność, swoją pracę. I pewnie czynił to każdego dnia od jakiegoś tam czasu, ale pewnego razu owce poszły w głąb pustyni. I aż do góry Choreb, do Bożej Góry Choreb. I dla mnie takim bardzo mocnym stwierdzeniem jest, że idzie się w głąb pustyni, bo przeżywamy czas Wielkiego Postu. To jest czas, tak, to jest taki czas dla nas takiej pustyni. Takiej pustyni, która pozwala nam gdzieś głęboko wyciszyć się, wyjść mimo wykonywania swoich codziennych czynności, ale bardziej skoncentrować się nie na tym, co dookoła, tylko wykonując to, skoncentrować się na tej ciszy, w której Bóg chce do nas przemówić, w głębi tej pustyni, wejść w tą głębię pustyni. I kiedy On tam poszedł, i znowuż nie bez znaczenia jest do góry Bożej Choreb, bo zawsze nasze modlitwy, kiedy zanosimy, a zwłaszcza tą modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, to stwierdzenie od razu nas przywołuje do tego, żeby nasz wzrok leciał do góry. Żebyśmy podnosili głowę do góry, a niezależnie od wszystkiego, góra jest zawsze tym, dla mnie przynajmniej, czytając Słowo Boże, jest zawsze tym miejscem, gdzie Pan Jezus pokazał nam, kiedy szedł na swoją modlitwę, czy to o świcie, czy w nocy, kiedy uczniowie spali, oddalał się gdzieś, a często jest powiedziane, że jego modlitwa, że był na górze. Bo to nas przybliża do Boga. I właśnie to pierwsze zdanie jest takim mocnym wezwaniem dla mnie, że ten czas tego Wielkiego Postu jest tym czasem, który ma mnie zawieść właśnie, zaprowadzić na tą pustynię, która, na której mi się objawi sam Pan Bóg, który przemówi do mnie i który mnie wezwie do siebie, ale żeby to usłyszeć, żeby tam być, to ja wiem, że muszę trwać na modlitwie. Bóg zapłać i z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Mario. Oczywiście niezaprzeczalnie ten czas Wielkiego Postu to jest ten czas wyjścia na pustynię, czy powinien być to czas naszego wyjścia na pustynię. Oczywiście nie w sensie dosłownym, tak jak Mojżesz gdzieś tam, faktycznie gdzieś tam po tym piasku pustynnym z tymi owcami szedł. Pewnie no, gdzieś tam nie za daleko, no bo wiadomo, że te owce musiały mieć też jakiś pokarm. Ale właśnie ten czas ma być dla nas takim wyjściem i to właściwie zależy od nas, od naszej decyzji, czy my chcemy, czy zechcemy wyjść na tę pustynię i usłyszeć ten głos Pana Boga, tak jak go usłyszał Mojżesz. I wiemy doskonale, że ten czas Wielkiego Postu to także czas rekolekcji, czy też i misji gdzieniegdzie w niektórych parafiach. I to jest przecież nic innego, jak właśnie ten głos Pana Boga, który do nas się zwraca. Czy ja usłyszę ten głos, czy będę chciała usłyszeć ten głos, czy skorzystam z tego zaproszenia, wyjścia choćby na te kilka chwil na tę pustynię, to zależy ode mnie. Te czytania, zwłaszcza pierwsze niedzielne i Ewangelia, proszę zauważyć, że bardzo mocno podkreślają decyzję człowieka, czy właśnie wynikającą właśnie z wolnej woli człowieka jego odpowiedź. To Mojżesz odpowiada, chociaż wprost może tu nie mamy tego, ale Pan Bóg oczekuje na odpowiedź Mojżesza, właśnie i ona jest, oto jestem, jego gotowość do słuchania Boga najpierw, a potem także dalej idąc do wypełnienia jego woli, którą będzie oczywiście ten wielki egzodus, to wyprowadzenie Izraela z niewoli egipskiej, wprowadzenie do progu, można powiedzieć, ziemi obiecanej, bo wiemy, że Mojżesz sam do niej nie wszedł. I w Ewangelii też ta odpowiedź jest niejako bardzo mocno ukazana przez tę przypowieść. Zauważmy, że ta przypowieść jest zawieszona niejako. My nie wiemy nawet, nie mamy tego napisanego w Ewangelii, co ten właściciel winnicy odpowiedział. Nie wiemy, czy się zgodził jeszcze na to przedłużenie żywota tego drzewa figowego. Przewidujemy, że pewnie tak, ale nie zawsze tak pewnie jest. Że te 3 lata to już czasami jest ten ostateczny moment, czy kiedy one upływają, to już jest jakby czas, no można powiedzieć, który się wyczerpał i nie ma jakiegoś przedłużenia, jakiejś prolongaty tego wszystkiego. I ta góra, pod którą rzeczywiście Mojżesz tam doszedł, pod Bożą Górę Choreb, jak słyszeliśmy, to jest ta góra, o której też Pan Bóg mówi w tych wersetach, których nie usłyszymy w niedzielę, od 9 do 12, zwłaszcza w 12, że wyprowadzisz mój lud i oddacie cześć Bogu na tej górze. To jest ta sama góra, która później jest nazywana jako Synaj, pod którą właśnie lud będzie oczekiwał na Mojżesza, który pójdzie na spotkanie z Bogiem na górę i przyniesie 10 przykazań i też inne Boże prawa, nakazy i góra, pod którą zostanie zawarte przymierze. Przymierze tego ludu właśnie wybranego z samym Bogiem.
Zbawiła z grzechów mnie, zgubioną, nędzną byłam ja, lecz teraz cieszę się. Ta łaska wlała Boży strach w kamienne serce me i wtedy zobaczyłam w łzach przepaści dnie, lecz łaska podźwignęła mnie i naprzód wiedzie wciąż przez ciemne
audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Z tej strony ksiądz Robert, misjonarz Świętej Rodziny z Górki Klasztornej. Tak przysłuchując się audycji, chcę się podzielić też takim osobistym doświadczeniem tajemnicy winnicy. Kiedyś, ileś lat temu, na obrazku prymicyjnym zawarłem fragment Pisma Świętego z Księgi Izajasza. Zaśpiewam memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Jak znamy dalsze dzieje tej winnicy, to Izajasz nie pokazuje obrazu zbyt optymistycznego w tym momencie, ale Boże miłosierdzie i Boża miłość no jest niezwykła i ponad ludzką słabość. Teraz też wracam z rekolekcji wielkopostnych dla młodzieży i doświadczenie człowieka i tego, że Bóg nieustannie w niego inwestuje. To jest coś wspaniałego i słowo, które ma moc i człowiek, który nawet resztką pragnienia, gdy zwraca się ku temu słowu, to dokonują się rzeczy niezwykłe i może powstać coś zupełnie nowego, tak jak różdżka z dnia Jestrzego, coś zupełnie nowego, niepowtarzalnego. I tak myślę, człowiek w Słowie Bożym też odkrywa tą tajemnicę części siebie jako winnicy, ale również tego gospodarza, który z miłością i miłosierdziem, nawet jeśli musi oczyścić, nawet jeśli to boli, ale to robi po to, aby był większy wzrost. Bardzo dziękuję. I życzę błogosławieństwa w posługiwaniu.
Dziękujemy, księże Robercie. Rzeczywiście ten obraz winnicy w Piśmie Świętym jest dobrze znany. I także kiedy Izrael słyszał, czy właśnie Żydzi w tej niedzielnej Ewangelii, w tym fragmencie w niedzielnej Ewangelii słyszą o winnicy, to niejako naturalnie, w naturalny sposób winnica kojarzy im się właśnie z nimi samymi. Winnica to jest Izrael i ten obraz bardzo często się pojawia. Trochę rzadziej pojawia się też obraz Izraela właśnie jako drzewa figowego. I tak jak tutaj ksiądz przywołał tę piękną pieśń o winnicy z Izajasza z 5 rozdziału, to tam właśnie też słyszymy o tej ogromnej trosce tego człowieka o winnicę. Winnicę, która niestety przynosi zamiast winogron, słodki winogron, przynosi cierpkie jagody. I tak może być czasami z nami właśnie, że Pan Bóg oczekuje od nas, spodziewa się, właśnie tyle nam daje łaski, dba o nas, spodziewając się dobrych owoców, a no, czasami zawodzimy. I też pewnie, skoro tutaj głos kapłana słyszeliśmy, to też pewnie jakąś naszą kapłańską troską jest też to właśnie, aby dbać o tych, którzy może właśnie szczególnie jakoś nie owocują, którzy gdzieś tam z różnych powodów, z różnych przyczyn i nie osądzając ich widzimy, że właśnie jakoś tam no, nie owocują, nie wydają owoców. I tu potrzeba właśnie też wielkiej cierpliwości, dlatego powiedziałem, że jest to przypowieść właściwie o cierpliwości Pana Boga, który nie jest niecierpliwy i zobaczmy, jak my dzisiaj jesteśmy niecierpliwi, jak chcemy mieć dużo rzeczy od razu, szybko, natychmiast, nie potrafimy czekać. A Pan Bóg jest dla nas wzorem cierpliwości, więc też warto, abyśmy my nie tracili tej cierpliwości, kiedy mamy gdzieś w sobie samych problemy właśnie z przemianą życia, ale tak, żebyśmy nie tracili cierpliwości, jakiejś nadziei na to, kiedy ktoś wokół nas, czasami bardzo bliski, boryka się ze złem, z grzechem w swoim życiu, którego może nawet nie dostrzega. I to zło gdzieś nas też boli, bo to jest mąż, bo to jest syn, to jest ktoś bliski, przyjaciel. Dlatego nie możemy tej cierpliwości tracić. Na ile potrafimy z Bożą pomocą również no, nawozić się, troszczyć się i liczyć na to, że owoc przyjdzie może nawet gdzieś w ostatnich chwilach życia.
Szukając Słowa Bożego, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z Wsi Środkowej Polski. I pozdrawiam wszystkich księży w studiu i bardzo dziękuję za dobre słowo. Ja tutaj odczytałem te wszystkie czytania jako, powiedzmy, powołanie. Powołanie człowieka. Tu w konkretnym przypadku to jest powołanie Mojżesza i ono następuje po wołaniu ludu. bo lud wołał, by Bóg usłyszał i to jest odpowiedź Boga. I można powiedzieć, że Bóg zawsze powołuje w jakimś czasie proroka, który jest jego wysłańcem, który odpowiada na potrzeby danego czasu. Bóg słyszy wołanie swojego ludu tak podobnie jak ojciec słyszy głos swoich dzieci. I za świadomością, że my jesteśmy dziećmi, idzie następna świadomość, że dzieci z natury pragną naśladować ojca. A jeśli naśladować, to poznawać. I nie po to, żeby poznawać, żeby więcej wiedzieć, ale po to, żeby pokochać. I dopiero gdy pokochamy, to następuje ten czas, gdy możemy zacząć owocować. Jeśli nie będzie tej relacji miłości, to jest, tworzy się miejsce na szemranie, o którym wspominał święty Paweł. I krótki taki przykład z życia. Umiera ojciec mojego przyjaciela. Przyjaciel ma rodzeństwo, jeszcze brata i siostrę, ale tylko on zajmuje się umierającym ojcem. Jednocześnie w nawale ogromu obowiązków. I kiedy przedłuża się ten czas odchodzenia ojca, pojawia się właśnie w jego sercu szemranie. Mówi, Boże, no przecież po prostu ja mam tyle obowiązków, które są ważne i czy Ty, Panie, nie mógłbyś tego skrócić? Przecież to po prostu nie ma sensu. Ten człowiek się męczy tylko i jednego dnia uderzył się w głowę i zaczął przepraszać Boga. Mówi, Boże, jaki jestem bezmyślny. Ja Tobie sugeruję, kiedy Ty masz po prostu zakończyć to życie. I kiedy wyraził w swoim sercu zgodę, to za dwa dni ojciec zakończył życie. To może tyle, szczęść Boże.
Dziękujemy, Panie Pawle. Oczywiście są takie sytuacje w życiu naszym, kiedy no my tak po ludzku, no bo jak mamy inaczej, ale bardziej po ludzku niż po Bożemu patrzymy na te sytuacje. Choćby przykłady, które też gdzieś słyszałem, bardzo konkretne, kiedy właśnie ktoś, kogoś Pan Bóg nie zabierał z tego świata, bo właśnie nie był jeszcze pojednany z Nim, nie był pojednany przez sakrament spowiedzi, nie przyjął jeszcze wiatyku Komunii Świętej dla odchodzących z tego świata. Dopiero to spotkanie z Bogiem, z Jego łaską, właśnie z Jego miłością sprawiało, że spokojnie ta osoba właśnie odchodziła pojednana, też w jakiś sposób pewnie wewnętrznie spokojna, czy nawet radosna. No, to jest właśnie ten czas, który mamy. Nie wiemy, nikt z nas nie wie, ile nam go zostało, więc to jest taka zachęta też płynąca pewnie zwłaszcza z tej Ewangelii niedzielnej, aby no, nie odkładać, ale właśnie korzystać z tego czasu, który mamy, aby wydawać owoce.
Bardzo proszę, Radio Maryja, szukając Słowa Bożego.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Emilia z Małopolski. Takie refleksje, łącznie ze świadectwem, troszeczkę z życia. Papież Benedykt XVI, kiedy był z wizytą w Polsce, mówił do nas, trwajcie mocni w wierze. I właśnie jak Państwo mówili teraz po tym Słowie Bożym i przemknęła tam taka myśl, żebyśmy po prostu tam, gdzie jesteśmy posadzeni, tak jak to drzewo figowe, tam żebyśmy wydawali owoc, a Bóg obiecuje, że ja was będę umacniał w tej trudnej drodze krzyżowej często. I kiedyś miałam taką sytuację po prostu w swoim życiu trudnego ojca, który bardzo nam po prostu niszczył wszystko, tak jak jakiś grat plony bez przerwy, co zbudowaliśmy, przenośnie oczywiście, to on swoją postawą i po prostu jakkolwiek mógł, czy jak był kuszony, można tak powiedzieć, tak nam to wszystko niszczył. I Pan Bóg w momencie nawrócenia pokazał mi we wnętrzu mojego serca, że zatoczyłam taki krąg wielki, będąc już żoną swojego męża, że chciałam w życiu osiągnąć to, czy tamto, czy zdobyć wykształcenie takie, czy siakie, ale Pan Jezus mi pokazuje, że w wierze nic nie osiągnęłam i pokazał mi właśnie na mojego ojca, który był taką trudną osobą i powiedział, że ja za niego umarłam na krzyżu i teraz jeżeli ty go będziesz chciała pokochać z moją pomocą, to będziesz wtedy mogła powiedzieć troszeczkę o sobie, że jesteś taką chrześcijanką, że masz zadatki na chrześcijanina prawdziwego. I tak później zachęcałam moją mamę, jak już tak się umocniłam w tej wierze, chociaż to jest bardzo trudne i ona jest jeszcze bliżej tego cierpienia, bo bezpośrednio na nią ono było zadawane. To mówię, że Matka Teresa z Kalkuty po prostu ruszała do tych ludzi, takich do tej miłości trudnej, brudnej, śmierdzącej, takich rozpadających się ciał i ufała Bogu i obmywając tym ludziom nogi, po prostu modliła się: Panie Jezu, znalazłam Cię tutaj wśród tych ludzi, ratuj papieża, bo to był czas wtedy zamachu właśnie na papieża naszego, Jana Pawła II, i wymodlała pośród tych osób właśnie trudnych i pomyślałam sobie wtedy, że właśnie my możemy wymodlić, będąc trwając przy swoich trudnych ojcach, chociaż może czasem to być czas nawet, jeżeli już nie mamy sił jakiejś rozłąki, w sensie nie wiem, nie rozwodu, tylko po prostu separacja. Ale żebyśmy trwali na modlitwie, żebyśmy oczekiwali na ich nawrócenie i później przyjęli tych ludzi, chociaż to jest też bardzo trudne. A my chcemy ciągle mieć lepsze życie. Czasem te matki namawiamy do tych rozwodów, żeby już zostawiły tych, za przeproszeniem, idiotów czy jakichś pijaków, że to jest katorga jakaś, to jest masochizm. I żony właśnie w dzisiejszych czasach zostawiają swoich mężów, nie mając już nawet takich kłopotów, bo jakieś tam inne, zwyczajne, że w dobrobycie nawet potrafimy się rozwodzić dzisiaj i nikt na nikogo nie czeka i żadna żona nie trwa na modlitwie, tylko od razu pędzimy do tego sądu i podpisujemy jakieś papiery czy opluwamy się nawzajem. I nikt nie szuka pomocy u tego naszego Boga Wszechmogącego. I jeszcze chciałam tylko dodać, że były też takie słowa: przyjrzyjcie się powołaniu waszemu, co mi pomagało wytrwać w swoich problemach i małżeńskich, i z dziećmi. I też właśnie, że człowiek szuka takiego jakiegoś ujścia gdzieś, by chciał lżej, lepiej, jakoś tak wygodniej, że nawet w pracę uciec jakąś tam i zostawić te dzieci niańce czy komuś tam innemu, a Pan Jezus mówi, że trwajcie tutaj i trwajcie na modlitwie i bierzcie ten krzyż codziennie i tą wielką wartość, którą jest ta modlitwa w trudnych sytuacjach, kiedy na przykład nie lubię myć naczyń i sprzątać, bo to dzień w dzień trzeba przy tych dzieciach robić, w tym kieracie tak chodzić po prostu. Ale ja tak sobie uświadomiłam to wszystko dzięki Eucharystii, modlitwie i trwaniu w tej wierze, że po prostu to mogę właśnie codziennie ofiarowywać to mycie naczyń za Ojca mojego i czekać cierpliwie w stanie łaski, a w modlitwie oddaję swoje rozgoryczenie Bogu i zdaję się na Jego wolę i rozwiązania. Bóg zapłać. Trochę przeciągnęłam.
Dziękujemy Panie Emilio za te słowa. Tak sobie myślę, że ten ogrodnik z tej niedzielnej przypowieści, z niedzielnej Ewangelii, to jest taki przykład szczególnego rodzaju modlitwy, czy może być to przykład szczególnego rodzaju modlitwy, pewnie znanej nam, mianowicie modlitwy wstawienniczej, kiedy właśnie wstawiamy się za kimś do Pana Boga. I takie przykłady modlitwy wstawienniczej też znajdujemy na kartach Biblii, kiedy to nie pamiętamy, jak Abraham jakoś, nawet można być, licytuje się z Panem Bogiem o to, za ilu niesprawiedliwych przyjdzie kara na Sodomę, czy dzięki ilu sprawiedliwym z kolei przyjdzie ratunek dla tego miasta, czy też Mojżesz się wstawia za ludem wybranym, kiedy schodzi z góry, a tam po prostu bałwochwalstwo i złoty cielec. Więc Pan Bóg, który chciał zniszczyć wtedy, można powiedzieć, swój własny lud, to ustępuje niejako właśnie pod wpływem tego wstawiennictwa Mojżesza. I to jest nasze zadanie właśnie. To, co Pani tutaj też jakoś ujęła, może innymi słowami, to jest zachęta z tej płynąca z tej Ewangelii do wstawiania się przed Bogiem. Chociaż jest nam trudno, chociaż cierpimy czasami właśnie z powodu alkoholizmu czy innych ułomności naszych bliskich, to jednak pewnie po chrześcijańsku patrząc na to wszystko, musimy starać się też właśnie wstawiać się na jakiś szczególnie modlitewny sposób, a także i w sposób konkretny, jakąś konkretną pomoc mamy ofiarowywać tym, którzy no może są właśnie tymi figami, drzewami figowymi, które no jakoś ciągle jeszcze nie owocują.
Dzisiejsze spotkanie w audycji Szukając Słowa Bożego dobiega końca. Nasi goście, ksiądz dr Tomasz Tomaszewski, adiunkt w Katedrze Egzegezji i Teologii Biblijnej Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz kleryk Marcin Dobrowolski, alumn 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Czas na podsumowanie i pozdrowienie.
Bardzo dziękujemy za te wszystkie telefony. One, te głosy zawsze są bardzo cenne dla nas i myślę, że nie tylko nas tutaj w studiu, ale i słuchacze też jakoś budują, że to Słowo Boże rzeczywiście no jest żywe i to nie jest jakieś opowiadanie o czymś, co miało miejsce kiedyś i czytamy to jak jakieś bajki czy baśnie gdzieś tam z Tysiąca Jednej Nocy, ale że to, o czym mówi Słowo Boże, choćby to właśnie na najbliższą niedzielę, no odbija się, odzwierciedla się po prostu w naszej codzienności. Też dziękujemy bardzo za tutaj te telefony i życzę wszystkim jeszcze przed pozdrowieniami naszymi tutaj, życzę wszystkim i też nam samym, abyśmy no, wydawali te owoce, aby tych owoców było coraz więcej, może aby szczególnie ten obecny Wielki Post był takim czasem wydawania owoców. Kleryk Marcin, pozdrowienia. Się niecierpliwi już.
Bardzo dziękujemy za tą audycję, za to, że byli Państwo, że chcieli się z nami podzielić tym, jak Słowo Boże działa w Państwa życiu. A nade wszystko chciałbym pozdrowić w chwili obecnej moich współbraci w seminarium, którzy teraz ciężko pracują w sympozjum ewangelizacyjnym, które rozpoczęło się w dniu dzisiejszym. I również chciałbym pozdrowić swoją najbliższą rodzinę, w sposób szczególny swojego tatę, jeszcze raz składając mu najserdeczniejsze życzenia w dniu jego urodzin.
Ja natomiast bym chciał pozdrowić, jak zwykle zresztą staram się to czynić, wszystkich, którzy należą do rodziny przyjaciół naszego koszalińskiego seminarium, którzy nas wspierają właśnie tą wstawienniczą modlitwą Boga, którzy nam pomagają właśnie jako wychowawcom i klerykom właśnie, jakoś nas właśnie nawożą i okopują, abyśmy te owoce wydawali. Także bardzo dziękuję za modlitwę i cierpienie. No i całą wspólnotę seminaryjną pozdrawiam na czele z księdzem rektorem. Bóg zapłaci, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Szczęść Boże.